13,5 minuty po godzinie 8, a gościem audycji Dzień Dobry Kaszuby jest dziś pan Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, dyrektor biura. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o 10. rocznicy powołania obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przypadająca w tym roku 10. rocznica jest okazją do spojrzenia wstecz i pochwalenia się tym, czego udało się przez ten czas dokonać. Obszar metropolitalny zrzesza wiele samorządów Pomorza, długo by wymieniać, żeby wymienić się wszystkie, oraz instytucje takie jak na przykład MZK Wejherowo, Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy czy Rumia Invest Park. Na początku chciałbym spytać, jakie to było 10 lat?
Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Metropolia to takie abstrakcyjne słowo, mi się zawsze kojarzyło z jakimiś wysokimi wieżowcami, miastami w Ameryce czy w Azji. Natomiast w Europie no, ludzie mieszkają w wielkich ośrodkach miejskich, w metropoliach i ośrodek wokół Trójmiasta jest jednym z nich. Mamy 1,5 miliona mieszkańców. Ludzie dojeżdżają codziennie do pracy z właśnie Lęborka, Sierakowic, Kartuz, czy Nowego Dworu. I właśnie do tych wszystkich samorządów 10, de facto no już prawie 11 lat temu, świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz wystosował taką ofertę, zaproszenie. Słuchajcie, kto by chciał tak na stałych zasadach współpracować ze sobą, to zapraszamy. No i tak zaczęło się te 10 lat. Pan zapytał, jakie to było 10 lat. Na pewno różne. Początek, mogę takie trzy fazy sobie tak na szybko nazwać. Początek to były wątpliwości właśnie, co to jest, czy nam tego potrzeba. Unia Europejska mówiła, że słuchajcie, będziemy dawali bonusy finansowe dla tych, którzy się lepiej zorganizują. Drugi etap to było, kiedy właśnie dostaliśmy no, duży pakiet, miliardy złotych na projekty unijne, więc to była mobilizacja i organizowanie się do zrealizowania prawie 200 projektów europejskich. No, trzeci etap to taki etap znowu trochę dużego zamieszania, zabójstwo naszego lidera, prezydenta Gdańska, nowe wybory w Gdańsku, nowe wybory władz i teraz przygotowania do nowego budżetu Unii Europejskiej. Więc tak troszeczkę po falach burzliwych podróżujemy, ale w jasnym kierunku i wierzymy, że do przodu.
Jako biuro przede wszystkim koordynujecie współpracę między samorządami, prawda?
Tak jest, wymieniłem przykładowe samorządy, ale to jest aż 49 gmin oraz 8 powiatów ziemskich. Gminy od prawie 500 000 mieszkańców do gmin 1500 mieszkańców, więc no to jest duże wyzwanie, żeby zadbać o dobrą komunikację między wójtami, burmistrzami oraz pracownikami samorządowymi w tych gminach. Oczywiście wszystkie nasze cele służą mieszkańcom tych gmin. Natomiast wójtowie, burmistrzowie są tymi pośrednikami, naszymi kluczowymi współpracownikami, ponieważ wszyscy oni wierzą, że to, czy ktoś mieszka w jednej gminie czy drugiej, no, dla mieszkańców to nie ma większego znaczenia. Tak? Mieszkańcy chcą zostawić dziecko w szkole, pojechać na zakupy, pojechać do szpitala. No i na tej swojej dziennej trasie, tygodniowej trasie często mijają kilka gmin, i właśnie to wójtowie, burmistrzowie, starostowie są tymi osobami, które pracują, żeby mieszkańcom naszych samorządów było te wszystkie czynności jak najwygodniej realizować.
Jakie inwestycje przez te 10 lat udało się przeprowadzić?
Inwestycje przede wszystkim europejskie, z projektów europejskich, które realizujemy, są z dwóch obszarów. Zarówno tak zwane miękkie, to znaczy na rynku pracy czy w dostępie do usług społecznych, realizowane wraz z powiatowymi urzędami pracy, służące temu, żeby niezależnie od miejsca zamieszkania absolwenci szkół mieli dostęp do wysokospecjalistycznych usług, szkoleń, IT, niekoniecznie, żeby uczniowie czy tam absolwenci muszą być po studiach, żeby dostać się na takie na przykład półroczne, roczne kierunki kształcenia programistycznego, po czym czeka na nich od razu praca w przedsiębiorstwie. A jeśli chodzi o te twarde inwestycyjne, to na przykład rewitalizacja kilkunastu dzielnic, czy to w Kartuzach, czy to w Pucku, dla przykładu, to widać gołym okiem. Miejsca, które, do których kiedyś baliśmy się spacerować, ponieważ kojarzyły nam się z, właśnie z takimi mało zadbanymi, trochę niebezpiecznymi, teraz tętnią życiem. Są w nich ośrodki usług społecznych, ośrodki kulturalne, wyremontowane dworce. Tych inwestycji jest ponad 160. No i pewnie o transporcie będzie zaraz jeszcze jakiś kolejny wątek, to o tych transportowych może powiem zaraz.
No właśnie, bo efekty działań obszaru widać na wielu polach. Wypracowaliście między innymi różne rozwiązania, jeśli chodzi o dotyczące na przykład osób z niepełnosprawnościami, czy właśnie transportowe rozwiązania, którymi też dzielicie się z innymi samorządami w całej Polsce.
Tak jest, więc może jeszcze o tych działaniach społecznych, które pan poruszył. Bardzo się z tego cieszę i dziękuję za to. Jedną z idei naszych działań jest to, że skoro mamy wszyscy bardzo dużo pracy, to żeby nie wyważać otwartych drzwi. Wspólny standard działań wobec osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, no ma służyć przede wszystkim temu, żeby każde działanie, czy to przy budowie, czy remoncie lokali komunalnych, czy to przy budowie drogi, odpowiedniego chodnika, służył, myślał o osobach, które no nie mają pełnej sprawności fizycznej czy psychicznej, oraz o tym, żeby członkowie rodzin, w których takie osoby żyją, ale to są także seniorzy, więc każdy z nas de facto prędzej czy później w takiej sytuacji opiekuna się znajduje, no, mógł sprawnie realizować swoje życie. My taki standard 30 konkretnych działań do wdrożenia w gminach i powiatach opracowaliśmy i przyjęliśmy rok temu go jako wspólny. Teraz monitorujemy jego realizację. Podobnym działaniem przyjętym już 2 lata temu był standard polityk samorządowych, ale i w służbie zdrowia, w służbach bezpieczeństwa, policji, straży gminnej, wobec mieszkańców z Ukrainy, narodowości innej niż Polska, które też, tak jak i osoby z niepełnosprawnościami, no są, mają utrudniony dostęp do usług publicznych, więc cieszymy się, że gminy wokół Trójmiasta tak chętnie realizują wspólnie podobną politykę, żeby nasi mieszkańcy mogli niezależnie od tego, w jakiej gminie się znajdują, mieć podobne zasady funkcjonowania.
No ale także pracujecie nad rozwiązaniami transportowymi, aby ułatwić poruszanie, przemieszczanie się po metropolii.
Tak, pakiet inwestycji transportowych to jest 1/3 funduszy europejskich, które realizujemy, które wydaliśmy na wspólne inwestycje. Sztandarowym projektem jest budowa węzłów przesiadkowych. Mieliśmy taki wymóg z ministerstwa, żeby zbudować co najmniej 6 węzłów przesiadkowych. No i po długich negocjacjach zdecydowaliśmy się na budowę aż 26 węzłów przesiadkowych. Co to jest węzeł przesiadkowy? Tam, gdzie jest linia kolejowa, dworzec autobusowy, sprawiamy, żeby otoczenie tego miejsca było jak najbardziej dostępne, żeby rowerem, samochodem można było przyjechać, zostawić ten samochód czy też rower i przesiąść się do sprawnego transportu zbiorowego. Jeszcze nam oczywiście dużo do takiego super sprawnego i bardzo często kursującego transportu brakuje, natomiast naprawdę wielki, ogromny, milowy krok przez te lata postawiliśmy poprzez te inwestycje w sieć węzłów transportowych. A oprócz inwestycji, też nie mam też za bardzo czasu, może wymienić remontów węzłów szybkiej kolei miejskiej, ale oprócz inwestycji pracujemy, w tym roku były intensywne konsultacje społeczne nad nowym planem mobilności dla obszaru metropolitalnego, który także cieszymy się z tego, jest wymogiem Unii Europejskiej, żeby w nowym budżecie unijnym nowe projekty transportowe realizować. I w tym roku planujemy zakończenie prac nad właśnie wspólną wizją transportu, tak żeby mieszkaniec każdej gminy mógł, nie musiał daleko jeździć do jakiegoś wielkiego marketu, ale żeby cała polityka transportowa i przestrzenna była tak realizowana, żeby można było na piechotę pójść załatwić swoje podstawowe potrzeby oraz znaleźć transport publiczny. Po kilku dekadach upadku PKS-ów to chyba będzie nasze największe wyzwanie na kolejną dekadę, tak mi się wydaje. To znaczy, jak żyjąc w Sierakowicach, gdzie na przykład ja mam bardzo dużą rodzinę, moja babcia miała 11 rodzeństwa, czy innych miejscowościach Kaszub czy Kociewia, funkcjonować, nie podróżując samochodem, codziennie i w każdym celu. To będzie chyba nasze zadanie numer jeden.
Efekty waszych działań będzie można podziwiać na okolicznościowej wystawie.
Tak, jest 6 września. Będziemy obchodzili 10-lecie od powstania Stowarzyszenia Metropolitalnego. Wszystkich państwa zapraszamy i pana redaktora również na stadion w Gdańsku, gdzie odbędzie się konferencja Smart Metropolia. Tam w tym miejscu będzie premiera wystawy naszej, pokazującej nasze osiągnięcia i historię działań w ostatnich 10 latach. Piękne zdjęcia z tych wszystkich inwestycji, o których teraz tak pobieżnie starałem się opowiedzieć. Następnie wystawa będzie, nie, wcześniej, jeszcze pod koniec sierpnia wystawa będzie na Długim Targu w Gdańsku, a następnie w innych miejscowościach obszaru metropolitalnego będziemy jeszcze jakiś grafik sobie wspólnie z wójtami i burmistrzami ustalać właśnie na walnym zebraniu 6 września na stadionie w Gdańsku. Wszystkich państwa zapraszam, informacje będą jeszcze dzisiaj bądź jutro na naszej stronie metropolia-gdańsk.pl. Będzie to też okazja, żeby nasz piękny stadion w Gdańsku, który w tym roku też dziesięciolecie swojego istnienia obchodzi, zobaczyć i zwiedzić, więc bardzo serdecznie zapraszam.
Dziękuję za zaproszenie. Na koniec chciałbym spytać, czego wam życzyć na kolejne lata?
No, czego życzyć? Naszym sztandarowym celem jest uchwalenie przez Sejm ustawy metropolitalnej. Każdy uczestnik wystawy, każdy uczestnik konferencji 6 września będzie mógł zobaczyć obok naszej wystawy także wystawę Metropolii Śląskiej. Mimo takich dużych ruchów politycznych 5-6 lat temu, ustawy podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, mówiącej o tym, że każdy duży obszar miejski, miejsko-wiejski w Polsce będzie mógł sobie utworzyć taki związek metropolitalny, to no, tą ustawę zmieniono kilka lat później, wskazując tylko i wyłącznie Metropolię Śląską. Co to jest ten związek metropolitalny? To jest nie tylko oddolne działanie, ale to jest uznanie państwa, że obszary wokół dużych miast i ich relacje z sąsiednimi gminami są sprawą państwową, są sprawą ustrojową. Jest oczywiste, że żeby Polska konkurowała na świecie, musi mieć silne obszary metropolitalne i związek metropolitalny, no i jedną z rzeczy jest to, że 5% podatków lokalnych, które płacimy do Skarbu Państwa, dzięki tej ustawie zostają u nas w regionie. Jeżeli pyta pan, czego nam życzyć, to, żeby nasi posłowie, senatorowie zdynamizowali pracę. Projekt ustawy został uchwalony przez Senat ponad prawie 90 głosami, czyli ponad podziałami politycznymi. Każda z partii politycznych głosowała w Senacie za naszą ustawą. Z tego się bardzo cieszymy. No i teraz potrzebny nam jest ten drugi, kolejny, ostatni krok, to znaczy uchwalenie ustawy przez Sejm RP i namawiam wszystkich, żeby swoich reprezentantów w Sejmie zawsze podczas każdego spotkania do tego namawiać i tego nam życzyć.
I tego wam życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, dyrektor biura.
Panie redaktorze, raz jeszcze dziękuję za zaproszenie. Wszystkim Państwu życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo.